Mówimy o temacie ważnym i wspaniałym, o tym, jak żyć pod przewodnictwem Ducha Bożego. Studiować dziś będziemy fragment 8 rozdziału Listu do Rzymian. Fragment, który w opinii wielu chrześcijan objawia jedną z najważniejszych prawd podanych nam w Piśmie Świętym. Apostoł Paweł naucza, że jeśli wierzymy, ufamy Chrystusowi, zamieszkuje w nas Duch Święty. Duch Boży nie tylko w przyszłości wzbudzi nas z martwych w dniu powrotu na ziemię Jezusa Chrystusa, ale pragnie nas ożywiać i przemieniać już teraz, nieustannie. Pragnie uwolnić nas od szkodliwych zachcianek i nałogów. Pragnie uzdolnić nas do życia zgodnego z Bożymi standardami. Przeczytajmy fragment 8 rozdziału Listu do Rzymian, począwszy od wiersza 12. Bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała i nie musimy żyć według cielesnej natury. Żyjąc według cielesnej natury, umrzecie. Ale jeżeli zadacie śmierć sprawom cielesnej natury, będziecie żyli. Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Boga. Chociażby nasza stara, egoistyczna natura była jeszcze ogromnie silna, choćby narzucała nam swoje roszczenia i żądania, my nie mamy już wobec niej żadnych zobowiązań. W konsekwencji radykalnej zmiany, jaka nastąpiła w stosunku do dawniejszego okresu, nie musimy dłużej już żyć według ciała, pisze apostoł. Nie musimy, ale w każdej chwili możemy. Paweł ostrzega przed tym z najgłębszą powagą. Pisze, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Co w takim razie mamy począć, gdy sprawy ciała zgłaszają swoje żądania? Zabić je, odpowiada apostoł. Umartwić. Czy w ten sposób nie powracamy jednak do prawa, do ascetycznych ćwiczeń religijnych, do własnych wysiłków, starań o umartwianie ciała? Czy nie popadamy w dawną, nieszczęsną sytuację? Oto prawo grzechu w naszych członkach, w naszym ciele powoduje przewagę spraw ciała, a nasza wola jest zbyt słaba, aby się przeciwstawić? Nie. Mamy sprawy ciała umartwiać nie własnymi siłami. Mamy je umartwiać duchem. I jesteśmy to w stanie zrobić. Ci, których Duch Boży prowadzi, pisze apostoł, są dziećmi Bożymi. Teraz rozumiemy, co to znaczy być prowadzonym przez Ducha Świętego. Aby uniknąć nieporozumień, może lepiej byłoby użyć sformułowania, którymi Duch Boży kieruje. W każdym razie chodzi o to, że zarówno odpowiedzialne działanie w mocy Ducha, jak i strzeżenie wolności staje się warunkiem koniecznym, jeśli rzeczywiście chcemy nosić zaszczytne miano synów Bożych. Chodzi o dokonanie wyboru. Chcę być dzieckiem Bożym. Chcę, żeby Duch Boży we mnie zamieszkiwał i działał, przekształcał mnie. Pamiętajmy, że nieprawdą jest, iż wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Dziećmi Bożymi, w sensie biblijnym, są tylko ci, którzy pozwalają, by Duch Boży ich prowadził. Ci, którymi Duch Boży naprawdę kieruje. Apostoł pisze dalej, przecież nie przyjęliście ducha niewoli, by na nowo opanował was strach, lecz zawładnął wami duch synostwa. I dlatego możemy wołać Abba, Ojcze. To właśnie ten Duch Boży potwierdza pewność naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Boga. Nasze codzienne postępowanie nie jest już dyktowane bezustanną trwogą i bojaźnią wypływającą z rzekomej konieczności przypodobania się Bogu naszym postępowaniem. Nie, nasze życie nie upływa na dręczącej nas trosce niewolnika, czy Pan będzie z nas zadowolony, ale dominuje w nas wolne i pełne szczęścia wołanie dziecka, Abba, Ojcze. Naszą sytuację apostoł Paweł przyrównuje do usynowienia, adopcji, nie do narodzin, co jest zgodne z wymową całego Listu do Rzymian. Będąc z natury godnymi klątwy grzesznikami, swoją nową pozycję usprawiedliwionych synów otrzymujemy przed tronem łaski ze względu na dzieło dokonane przez Syna Bożego. Odpowiednio też pierwszą i najważniejszą sprawą jest nie uczucie i doświadczenie, iż nasza istota uległa zmianie, ale to, że z wiarą przyjęliśmy ten nowy stan przed Bogiem. Musimy w pełni zrozumieć, ma to dla naszego życia i śmierci decydujące znaczenie, co stanowi ostateczną podstawę naszego chrześcijaństwa. Przeżycie wewnętrznej przemiany, czy wiara w nowe prawo przed Bogiem, prawo ducha, prawo synostwa. Odpowiedź Pawła jest wspaniała. Wzięcie ducha synostwa. Powstaje nowa sytuacja prawna, którą my ze swojej strony możemy poświadczyć tylko wiarą. Po prostu przyjąć ten dar. Zarazem nie jest to suchy akt prawny, ale sprawa ducha, a więc i życia. Życie na prawach syna w domu ojca. Ono powoduje, że zamiast chłodno stwierdzić obiektywnie istniejący stan rzeczy, wydajemy dziecięcy okrzyk szczęścia. Abba, ojcze, tato. Nie ma przy tym znaczenia, jak donośnie brzmi ten okrzyk na zewnątrz. Bo jeśli serce nie krzyczy naprawdę w potężnym zrywie i wzruszeniu, to znaczy, że brak w nim jeszcze tego, co Paweł zwie duchem synostwa. Ogromnie ważne jest, byśmy wyraźnie dostrzegli to, co apostoł określa jako pierwszą i podstawową cechę nowego życia. Duch Święty doprowadził nas do żalu za nasze grzechy. Obdarzył nas wiarą w Chrystusa. Dokonał w nas cudu nowego narodzenia, które dało nam nową naturę. Idąc za Jego prowadzeniem, staliśmy się dziećmi Bożymi. Na życie chrześcijanina nie składa się jednak tylko początkowy akt uwierzenia i powołania nas do nowego życia dzięki działaniu Ducha Świętego. Życie chrześcijanina jest chodzeniem w duchu dzień po dniu. Paweł pisze o postępowaniu według ducha albo o prowadzeniu przez Ducha Świętego i odnosi się to do ciągłego, normalnego doświadczenia. Przemiana następuje w tym miejscu, w którym zakorzenił się grzech, czyli w naszym stosunku do Boga. Odkąd człowiek nie zapomina więcej o Bogu i nie lekceważy Go dłużej, odkąd całe jego serce płonie dla Boga, a z jego ust przestają płynąć słowa pełne pychy, gniewu i żądzy, wtedy wydobywa się z nich okrzyk Abba, Ojcze. I odtąd człowiek naprawdę staje się nowym stworzeniem. Jeżeli do naszego serca powrócą bojaźń i miłość Boża, to tak będziemy się bali Boga i tak Go kochali, że nie skrzywdzimy bliźniego, nie przysporzymy Mu cierpień, nie zabierzemy Mu majątku, pieniędzy, nie będziemy mówili fałszywego świadectwa i tak dalej. Będziemy nie pod przymusem, ale z własnej woli i z miłości do Boga i do bliźnich trwać w Jego prawdzie, postępować zgodnie z Jego wolą. Będzie trwał proces naszego uświęcenia. Gdy pozwolimy Duchowi Bożemu kierować sobą, będzie nas prowadził krok po kroku, każdego dnia. Apostoł Paweł podkreśla, że chodzi o stałą kontrolę i przewodnictwo Ducha Świętego w codziennym życiu wierzących. W 16 wierszu czytaliśmy, iż Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Boga. Wyrażenie to można też przetłumaczyć trochę inaczej, iż to Duch świadczy naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Apostoł stwierdza, ten to Duch, a więc ten sam, który jako Duch synostwa sprawił, że modlitwa nasza jest swobodna, śmiała i serdeczna i który dał nam świadectwo, że rzeczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli do świętego i wiecznego Boga, zważywszy na cały Jego majestat, zwracamy się teraz słowem Ojcze i prosimy Go tak, jak kochane dzieci proszą kochanego Ojca, to już w tym wyraża się jako fakt nasza pozycja dziecka. Można by nawet powiedzieć, że taka modlitwa jest już świadectwem Ducha. Świadczenie Ducha naszemu Duchowi albo wespół z naszym Duchem dokonuje się w modlitwie. Właściwe zadanie Ducha Świętego Jezus zawarł w słowach: On mnie uwielbi. Tak, Duch ukazuje chwałę Syna Bożego, chwałę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. ukazuje mi ją tak jasno i wyraźnie, że sam przed sobą nie mogę zaprzeczyć, że Jezus, wieczny Syn Boży, został wydany za nasze grzechy, za moje grzechy i wzbudzony z martwych dla mojego usprawiedliwienia. W tym ja, grzesznik, pokładam pewność, że jestem ukochanym dzieckiem Boga. Ta pewność może przeniknąć moje serce w samotności, podczas cichej lektury Biblii. Może mi ją poświadczyć Duch Święty podczas kazania albo przy stole Pańskim. Zawsze jednak dzięki słowom lub w słowach Biblii, które pochodząc z Ducha Bożego i będąc Nim przepełnione, wnoszą do mojego ducha pewność, o której świadczy Duch Święty. Jestem dzieckiem Boga. Nie jesteśmy już niewolnikami. Jesteśmy prawdziwymi synami Bożymi. Bóg adoptował nas jako swoje dzieci. Duch synostwa wprowadza nas w bliski, rodzinny związek z Bogiem, tak, że możemy przychodzić do Niego i nazywać Go Ojcem. Słowo Abba to w języku aramejskim ojciec, a właściwie tatuś. W czasach, kiedy żył i działał apostoł Paweł, przy pomocy tego słowa zwracały się do swoich ojców dzieci w domach żydowskich. Nie było jednak w zwyczaju, by za pomocą tego słowa zwracali się wierzący ludzie do Boga. Jezus był pierwszym, który zalecił swoim uczniom zwracanie się do Boga słowem Ojciec, Abba. Apostoł podkreśla więc jeszcze raz, że w Chrystusie mamy pełne prawo do uważania siebie za dzieci Boże. Woła radośnie: jesteśmy dziećmi żywego Boga. I dodaje, jak czytamy w wierszu 17: skoro zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, bo przysługuje nam dziedzictwo od Boga. Jesteśmy dziedzicami razem z Chrystusem. I jeśli razem z Nim cierpimy, to będziemy też mieli udział w Jego chwale. Dzieci, zgodnie z naturą i zgodnie z prawem, są dziedzicami. Dziedziczą własność Ojca. A jakiegoż my mamy Ojca? Jakież dziedzictwo obejmujemy? Jeżeli już teraz ustanowienie synostwa przed Bogiem oznacza pełnię życia i radości, w której śmiało rozbrzmiewać może triumfalny okrzyk Ojcze, to dopiero gdy uświadomimy sobie, co niesie nam przyszłość, będziemy mogli ujrzeć cały ogrom spuścizny dziedzictwa, jakie z tego tytułu jest nam dane. Całe dziedzictwo Boże. Jako synowie, jako dzieci, postawieni zostajemy obok Syna Bożego, Jezusa, i stajemy się Jego współdziedzicami. Jeśli Jezus może powiedzieć triumfująco: wszystko zostało mi przekazane przez mego Ojca, a w przypowieści zacytować słowa Ojca: Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim, w tym samym stopniu razem z Jezusem i w Nim odnosi się to do nas. Drogi słuchaczu, wsłuchajmy się jeszcze raz w słowa apostoła. Pisze on, że skoro jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Trzeba, abyśmy uświadomili sobie całą wielkość tego dziedzictwa, które otrzymamy od Boga, i całą Jego pewność, którą daje nam Chrystus. Jeżeli Bóg oddał za nas swojego ukochanego Syna, pierworodnego i odwiecznego dziedzica, i odwrotnie, jeżeli pozwolił nam wrosnąć w podobieństwo Jego śmierci i Jego zmartwychwstania, to już w tym zawarł nasze dziedzictwo. Jako współdziedzice Chrystusa mamy zapewnione wspaniałe prawo dziedziczenia. Wszystko, co składa się na życie, siła, radość, piękno, mądrość, wszystko to jest naszym udziałem w Nim, w Stwórcy i w źródle wszechrzeczy. I wszystko to dziedziczymy. Absurdalnym wymysłem i szatańskim kłamstwem jest twierdzenie, że oddanie się człowieka Bogu czyni go jakoby ubogim. Syn Boży sam przyjął postać ubóstwa i poniżenia, cierpienia i umierania. Nic zatem dziwnego, że również Jego bracia, my, adoptowane dzieci, musimy, przebywając na tym świecie, przechodzić podobne koleje i cierpieć wraz z Nim, jak pisze apostoł. Cierpienia i uciski są według Pawła zjawiskiem oczywistym, bezwarunkowym, składnikiem normalnego życia w Chrystusie. Apostoł nie uważa udziału w cierpieniach za przykrą konieczność, którą jakoś należy znieść, ale za najwyższe dobro, do którego tęskni. Sformułowanie „jeśli tylko razem z Nim cierpimy” i tym razem nie oznacza ciężkiego warunku, jaki trzeba spełnić. Nie, chodzi o fakt mający moc dowodu. Skoro doświadczamy cierpień wraz z Chrystusem, znajdujemy w tym uszczęśliwiający dowód, że będziemy z Nim także uwielbieni. To ma na myśli apostoł. Także to, że wraz z uwielbionym Synem Bożym wejdziemy w posiadanie wspaniałego dziedzictwa. Drogi przyjacielu, nie powinno nas dziwić to, że jako chrześcijanie musimy nieraz przechodzić przez trudne doświadczenia. Skoro Chrystus cierpiał, my jako ludzie należący do Chrystusa też będziemy cierpieć. Ale posłuchaj, co apostoł pisze dalej. Jestem przekonany, że to, co cierpimy w naszych czasach, nie da się nawet porównać z chwałą, którą Bóg nam w przyszłości ukaże. Chwała, która ma się nam objawić, pisze dosłownie apostoł, to chwała samego Boga. Syn Boży mógł mówić o niej jako o swojej chwale. Pamiętamy te słowa Jezusa z jego modlitwy arcykapłańskiej. Bo On już jest u Boga. Ale my teraz nie widzimy tej chwały. Jest ona jakby zakryta przed naszym spojrzeniem. Ale ma się nam objawić. Cała obiektywna wielkość chwały Boga musi być dostrzeżona. Dlatego apostoł Paweł nie mówi o niej wprost, że zostanie nam objawiona, ale że ma się nam objawić. To sformułowanie wskazuje, że nie my jesteśmy punktem centralnym, nie nasza, ale wyłącznie Boża chwała objawi się całemu stworzeniu. Nam pozostaje wznosić ku Bogu bezinteresowne spojrzenie człowieka wyzwolonego z własnego egoizmu, własnego ja, człowieka, dla którego Bóg jest wszystkim, człowieka, który rzeczywiście Boga wielbi jako Boga, przezwyciężając w ten sposób swój grzech. Koniecznie musimy się tego nauczyć na nowo. My, którzy w naszej chrześcijańskiej nadziei staliśmy się tak egoistyczni i tak naprawdę bezbożni. Nasza religijność często jest bardzo powierzchowna, płytka. Mimo wszystko, to jednak nam ma się objawić chwała Boża. Nas ma ogarnąć i wcielić w swoją istotę sam żywy Bóg. Ten, kto Boga wielbi jako Boga, w wieczności też nie wyjdzie na tym źle. Jako synowie jesteśmy przecież dziedzicami Bożymi. A gdy jeszcze udziałem naszym stanie się chwała Boga, jakże mało znaczące staną się ograniczone szybko mijającym czasem nasze cierpienia. Trudno nam sobie wyobrazić pełnię Bożej chwały. W jakiejś małej cząstce możemy ją dostrzegać w pięknie stworzenia, patrząc w rozgwieżdżone niebo albo przypatrując się różnorodności świata zwierząt czy roślin. Bożą chwałę widzimy też przede wszystkim w postaci Jezusa Chrystusa. Ale jakże wspaniałym przeżyciem będzie ta chwila, gdy zobaczymy całą Bożą rzeczywistość, taką, jaką ona jest naprawdę, w pełni chwały. Drogi przyjacielu, będzie to niewyobrażalnie radosna i wspaniała chwila. Chwila, która się już nigdy nie skończy, bo trwać będzie całą wieczność.